Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia. Erik Emanuel Schmidt. Kallas, moja rywalka. Przełożyła Adriana Celińska. Czyta Sebastian Misiuk. Po wejściu do gmachu opery Enzo prawie zemdlał. Za każdym razem ogarniało go w tej sali nieodparte wrażenie, jakby zaraz w jego wnętrzu miał pęknąć balon z tlenem, który nabrzmiewał, wypełniając klatkę piersiową, rozdymając płuca, napierając na żebra, zaokrąglając je, by finalnie jego ciało upodobniło się kształtem do owalnego pomieszczenia, urosło do gigantycznych rozmiarów, rozciągało się od podłogi aż do żyrandola, obejmując parter, balkony, galerie. Gdy tak stał w ogromnej, pustej sali, wcale nie czuł się mały. Wręcz przeciwnie, był wielki jak otaczająca go przestrzeń. Pęcherzyki płucne zlewały się z licznymi lożami, krew mieszała się z purpurą wyściełanych aksamitem foteli, a lśniące złocenia odzwierciedlały euforyczne mrowienie rozchodzące się po jego skórze. Zwielokrotniony, wspaniały, spełniony, aż zataczał się z radości. Dawno temu w Rimini spacerował po piasku za rękę z dziadkiem, który go ostrzegł. Sercami Włochów rządzą dwie instytucje, kościół i opera. Dusze jednych wzruszają witraże, pozostałych porywa kurtyna. A ty, dziadku, co wolisz? Operę, mój chłopcze, bo jest ucieleśnieniem namiętności, emocji, przepychu, patosu, płomiennego szaleństwa. Twoja babcia natomiast zdecydowanie skłania się ku kościołowi, modlitwie, świecom i pokucie. Westchnął i dodał, niestety nie da się oddać serca obu. Kilka lat później w towarzystwie dziadka, który go wychował, Enzo odkrył operę. Przeszły go ciarki, zadrżał, oddech zamarł mu w piersi i od tamtej pory ciągle słuchał nagrań, oglądał przedstawienia, kartkował stare programy na wyblakłym papierze. Chodził na występy słynnych śpiewaków, którzy zatrzymywali się w nadmorskim miasteczku. Rossiniego, Belliniego, Verdiego, Pucciniego postrzegał jako bogów, którym należą się cześć i chwała. Wkrótce nowa religia szczelnie wypełniła życie chłopca, stopniowo odsuwając go od babci, zaabsorbowanej Biblią i zdrowaśkami. Odłożył więc na dobre różaniec, który mu podarowała, a pożyczył od niej zakurzoną lornetkę teatralną. Jego koledzy świata nie widzieli poza piłką nożną, do niego jednak przemawiała wyłącznie opera. W wieku 20 lat wyjechał z Rimini do Mediolanu, gdzie znalazł pracę jako przewodnik. Turyści go lubili. Był szczupły, miał lekko przygarbione ramiona, zapadniętą klatkę piersiową, niesforną grzywkę, a twarz miękką, bladą, bez wydatnych rysów. Charakteru dodawały jej jedynie okulary w grubych, szylkretowych oprawkach. Enzo wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję, by przebywać w gmachu opery. Ze względu na pracę zaglądał tam w ciągu dnia, gdy po szybkim oprowadzeniu po katedrze i galerii sztuki kierował turystów do La Scali. Wieczorami natomiast wracał na przedstawienia. Przez 2 lata nic nie osłabiło czaru świątyni, a im częściej w niej bywał, tym bardziej wyostrzony miał słuch i tym lepiej odbierał wszelkie dźwięki. Nawet gdy scena świeciła pustkami, jak tamtego ranka, kiedy kurtyna była zasunięta, orkiestron pusty, a ciszę zakłócał jedynie szelest duchów. Dla każdego śpiewaka i każdej śpiewaczki występ w mediolańskiej La Scali jest tożsamy z konsekracją, powiedział Enzo oprowadzanej grupie Francuzów. Dlaczego? Szpakowaty 60-latek o nastroszonych włosach, w beżowych bermudach i zatłuszczonych okularach na nosie od świtu bombardował przewodnika pytaniami. Rozbawiony Enzo zmrużył oczy. Oczywiście Francuz był oburzony, że Mediolan cieszył się większym prestiżem niż Paryż. Z jakiegoś powodu ten ciekawski żabojat nie dziwił się również temu, że włoski z wyrazistymi samogłoskami i stanowczymi spółgłoskami zdecydowanie lepiej sprawdza się w śpiewie niż francuski z jego zmętniałym od samogłosek nosowych i spłowiałym od krtaniowego R brzmieniem. Enzo jako syn ojczyzny bel canto z dumą wypiął pierś. Dlaczego akurat La Scala? Powtórzył sceptycznie 60-latek. Czym ten teatr z mnogością pięter, sztywnym dostojeństwem, olbrzymią sceną, narażoną na przeciągi i zgiełk kulis, wyróżniał się na tle innych? Za wielkością La Scali przemawiają jej publiczność i historia, uniósł się Enzo. Wytrawni, wyrobieni i wymagający widzowie, których niektórzy uznaliby za stronniczych, i przeszłość, ponieważ doskonałość przyciąga doskonałość. Wszyscy wielcy śpiewacy, wszystkie wybitne śpiewaczki, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pielęgnują w duszy tylko jedno marzenie – stanąć na deskach La Scali. Tutejszy angaż jest równy Nagrodzie Nobla w dziedzinie opery. W tych murach zachwycali Caruso, Gilli, Flagstadt, Del Monaco, Schwarzkopf, Pavarotti, Sutherland, Caballé, Domingo, a przede wszystkim, co należy mocno podkreślić, bogini – majestatyczna Callas. Nagle rozległ się dziwny odgłos przypominający splunięcie. Grupa zaczęła się rozglądać. Na widowni siedziała jednak tylko staruszka, wpatrzona jak zahipnotyzowana w kurtynę. Na pewno się przesłyszeli. Maria Callas kilkakrotnie występowała w La Scali, ciągnął dalej Enzo. A te występy uważa się za jej najwybitniejsze osiągnięcia. Na przykład jej interpretacja Violetty z Traviaty wręcz przeszła do legendy. W którym roku? Zapytał 60-latek. Próbuje mnie ośmieszyć, pomyślał Enzo. Poddaje mnie przesłuchaniu, choć wcale nie jest zainteresowany. Chce mnie tylko przyłapać na braku wiedzy. W 1955, a dokładnie w maju 1955 roku. Orkiestrą dyrygował wówczas Carlo Maria Giulini, a reżyser filmowy Luchino Visconti wybrał do roli głównej Marię Callas. Była to najbardziej porywająca adaptacja, jaką świat dotąd widział. Znów rozległ się odgłos plucia. Enzo obrócił się i uważnie przyjrzał wszystkim rzędom, jednemu po drugim. Nie, nie było tam nikogo, oczywiście oprócz starszej pani. Czy ktoś położył się na podłodze i schował pomiędzy fotelami? Enzo ufał jednak ochronie opery, więc błyskawicznie odrzucił tę myśl i niezrażony mówił dalej. Podczas wykonania arii Addio del Passato w trzecim akcie śpiewaczki sopranowe zazwyczaj zachwycają publiczność krystalicznie czystą ostatnią nutą, żeby popisać się barwą głosu, lecz Maria Callas zaryzykowała brzydkie załamanie, ponieważ uznała, że to rozdzierający serce jęk, szloch umierającej kobiety, rozpacz chorej zniszczonej przez gruźlicę. Nie miała wyboru. Gdyby pokusiła się o piękny koniec, wszyscy przekonaliby się, jaki ma fatalny głos. Nie było żadnych wątpliwości. Odpowiedź padła z pierwszych rzędów na parterze. Te okrutne, wypowiedziane szorstkim głosem słowa zszokowały zebranych. Enzo zamilkł, rozejrzał się dookoła, zatrzymał wzrok na nieruchomej kobiecie o woskowej cerze, a potem znowu rozejrzał się po pustych fotelach. Skonsternowany postanowił ciągnąć opowieść, choć mówił teraz ze zdecydowanie mniejszą pewnością siebie. Nie trzeba dodawać, panie i panowie, że ówczesna publika w większości zupełnie nie była przygotowana na podobną interpretację i szokującą artystyczną wizję. Z przykrością przypomnę, że w tym gmachu Marię Callas równie często oklaskiwano, co wygwizdywano. Zgadza się. Ubrana w płaszcz w cętki imitujące futro pantery staruszka podniosła się z fotela. Miała zadarty nos, zaczerwienione skronie i niepokojąco błyskające czarne oczy. Cała się trzęsła. Gniew napełnił ją energią, jakiej nikt by się nie spodziewał u osoby w równie podeszłym wieku. Obrzucano ją pęczkami rzodkiewek. Pac! Na proscenium, workami rzepy. Pac, pac! Turlały się po rampie. Mediolańscy handlarze warzywami nieźle się wzbogacili dzięki Callas. Połowa widzów celowała w nią składnikami, z których wyszłoby wyborne minestrone. Nie wszyscy, jak widać, byli głusi. W młodzieńcu się zakotowało, gdy usłyszał, że atakowana jest jedna z jego idolek. Callas zrewolucjonizowała współczesną operę, co oburzyło zwolenników tradycji. Dziś, z perspektywy czasu, możemy w uczciwszy sposób ocenić jej wkład w historię opery. Po śmierci doceniono ją bardziej niż za życia. Niestety, gdy tylko Enzo podnosił głos, tracił nad nim panowanie, zacinał się i utykał w wysokich tonacjach, co przekształciło jego replikę w kwik zażynanego prosięcia. W obliczu wokalnej porażki młodzieńca starsza pani głośno cmoknęła z wyraźną dezaprobatą i odpowiedziała. Jak pan śmie poważać się na wydawanie sądów na temat warsztatu śpiewaków, skoro sam pan najwyraźniej nie opanował podstaw poprawnej dykcji? Pogroziła grupie palcem wskazującym w rękawiczce z tak wytartego aksamitu, że przez osnowę prześwitywała skóra. Szkoda słów na Callas. Słyszałam co najmniej 100 śpiewaczek, które miały od niej lepszy głos. Oczywiście nie brakowało jej krzepy. Inaczej żaden reżyser nie wpuściłby jej na scenę. Ot tak, wyła jak syrena strażacka. I był to dźwięk równie nieprzyjemny. Trudno zresztą nazywać go głosem. Był to bardziej ryk. Brzmiała jak rusznica. Jeśli chodzi o tembr, to przywodził na myśl za mocno podwędzoną szynkę. Osmoloną, suchą, twardą. Nie było w nim żadnej jasności. Nic świetlistego ani miodowego, czego zazwyczaj oczekuje się od sopranu. Jak pani śmie krytykować Callas? Obruszył się Enzo. Słyszałam ją na żywo, młody człowieku. Urodziłam się w tym samym roku co ona, a nasze kariery sceniczne rozwijały się równolegle. Wiem, o czym mówię. Kim pani jest? Największą rywalką Marii Callas. Cisza, która zapadła, zmroziła zgromadzonych. Turyści zwiedzający La Scala wstrzymali oddech. Jakby apodyktyczny, wyniosły i stanowczy ton, którym przedstawiła się staruszka, rzucił na nich urok. Byli gotowi wręcz bezwarunkowo uwierzyć kobiecie, która pomimo podeszłego wieku emanowała płomiennym zapałem. Usiadła z powrotem jak królowa, jakby układała wokół siebie fałdy obszernej sukni z krynoliną, chociaż miała na sobie tylko wytarty płaszcz, pod którym skarłowaciała. Wróciła do tête-à-tête z kurtyną, dając do zrozumienia swoim iście olimpijskim spokojem, że rozmowa dobiegła końca, a ona życzy sobie, by zostawiono ją w spokoju. Zbliża się pora lunchu, poinformował grupę Enzo. Turyści niechętnie obrócili się i skierowali w stronę wyjścia. 60-latek z 1000 pytań dogonił Enza. Kto to był? Z tego co wiem, największą rywalką Callas była Tebaldi. Ach tak, Renata Tebaldi, oczywiście. Czyli właśnie rozmawialiśmy z Renatą Tebaldi. Renata Tebaldi nie żyje od wielu lat. Kim więc jest ta kobieta? Nie wiem, proszę pana. Enzo umykał przed świdrującym spojrzeniem 60-latka w krótkich spodniach i sandałach, podejrzewając, że Francuz był równie zawiedziony, co szczęśliwy, bo wreszcie przyłapał przewodnika na niewiedzy, a czyhał na jego potknięcie od samego rana. Zamiast zaprowadzić grupę do tratorii, którą pokazał im przed wejściem do opery, Enzo wymigał się, obiecawszy jednak najpierw, że wkrótce dołączy do swoich podopiecznych. Gdy tylko hol La Scali opustoszał, nie zwlekając, wrócił na salę i z ulgą zauważył, że staruszka się nie poruszyła. Siedziała pośrodku siódmego rzędu na jednym z najlepszych miejsc, które zapewniało doskonałą widoczność sceny, co tylko dowodziło, że znała się na rzeczy. Podszedł do niej powoli, niemal z namaszczeniem. Ciemne oczy kobiety najwyraźniej dostrzegły młodego mężczyznę zbliżającego się do niej od prawej i śledziły go, lecz głowa ani drgnęła.